Służby sanitarne na bieżąco kontrolują sytuację na wschodniej granicy, ale nie ma powodów do paniki w związku z epidemią grypy na Ukrainie. Unijne rozszczepienie jaźni. Czy szczyt w Brukseli przyjmie dwie sprzeczne propozycje opłat klimatycznych? Posłuchaj, co ustaliła nieoficjalnie nasza korespondentka. Czy przewozy regionalne skierują na ślepy tor pozostałe kolejowe spółki PKP? Rok laty w PZPN. Lato na lata? Piłkarskie podsumowanie. Nie ma podstaw do paniki i radykalnych działań w związku z epidemią nowej odmiany grypy na Ukrainie, uznały sztaby kryzysowe na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
Służby sanitarne monitorują sytuację na przejściach granicznych. Gdy potrzeba zajdzie, podejmowane zostaną adekwatne działania.
Czyli na razie nie ma takiej potrzeby, żeby na przykład tam pracownicy przejść używali masek ochronnych i tym podobne.
W tej chwili nie, aczkolwiek rozpatrujemy taką możliwość. Przekazane będą ulotki dla osób wyjeżdżających, powracających z terenów ukraińskich. Granica funkcjonuje normalnie, aczkolwiek informujemy o tym, jeśli ktoś nie musi wyjeżdżać, no lepiej, żeby pozostał w domu.
Z Januszem Słodzińskim, wojewódzkim inspektorem sanitarnym w Lublinie, rozmawiał Krzysztof Kot. A ukraińskie władze ogłosiły właśnie kwarantannę w 9 obwodach na zachodzie kraju i zdecydowały o zamknięciu na 3 tygodnie wszystkich placówek oświatowych. Za naszą wschodnią granicą wskutek powikłań pogrypowych w ciągu niecałych 2 tygodni zmarło około 30 osób. Rozszczepienie jaźni na szczycie w Brukseli. Jak dowiedziała się nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą, są 2 sprzeczne końcowe dokumenty na temat opłat klimatycznych. Jeden adresowany do świata i drugi skierowany do biedniejszych krajów Unii. Uspokajający takie państwa jak Polska. Kasiu, jak to należy rozumieć?
Pierwszy dokument to wnioski końcowe, czyli najważniejszy dokument podsumowujący szczyt. I tutaj głównym kryterium będzie: więcej płaci ten, kto bardziej zanieczyszcza. To dokładnie to, przed czym Polska zapierała się rękami i nogami. Drugi to urzędniczy list, w którym znajdą się zapewnienia, że biedniejsze kraje Unii nie będą płacić więcej niż bogate. To zupełnie 2 sprzeczne komunikaty. Pierwszy dla krajów takich jak Brazylia czy Chiny, które bez takiego przekazu nie zechciałyby bardziej zadbać o klimat. Drugi dla nas, na osłodę. Polska, co ciekawe, na razie nie mówi nie takiemu rozwiązaniu, chociaż jeszcze parę godzin temu słyszeliśmy, że nie wyjedziemy stąd bez twardych gwarancji.
No, zastanawiam się, czy ten dokument adresowany do nas nie będzie takim listkiem figowym, ukrywającym prawdę na temat klimatycznego myta nałożonego na Polskę. Będziemy nadal badać tę sprawę. Słuchaj RMF FM. Pielęgniarka z łódzkiego szpitala imienia Madurowicza odpowie za to, że noworodek zadławił się smoczkiem. Prokuratura oskarża ją o nieumyślne narażenie życia i zdrowia chłopca. W czerwcu tego roku kobieta, chcąc uspokoić płaczące dziecko, podała mu gumowy smoczek od butelki, czego robić nie wolno. 55-letniej pielęgniarce grozi grzywna lub rok więzienia. Utrudnienia na Krajowej Jedynce w województwie śląskim. W Poczesnej koło Częstochowy zderzyły się 2 samochody. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Warszawy. Około 2 godzin mogą potrwać utrudnienia na Krajowej Drodze nr 12, niedaleko Żar w Lubuskiem. W zderzeniu samochodu osobowego z radiowozem ranne zostały 3 osoby, w tym 2 policjantów. A my przypominamy, że za 1,5 godziny na antenie RMF FM rusza akcja Bezpieczny Powrót, czyli informacje z polskich dróg. PKB, przewozy regionalne zarządzane przez samorządy, mogą ściągnąć na dno pozostałe spółki kolejowe, ustalił nasz reporter. Zarząd przewozów regionalnych do 6 listopada ma przygotować wniosek o upadłość. Na dworcu centralnym w Warszawie jest w tej chwili Paweł Świąder. Paweł, wyjaśnij, dlaczego wydzielona z grupy PKP spółka regionalna może mieć taki wpływ na pozostałe firmy?
Bo lawinowo rosną jej długi. Od 2 tygodni spółka ma zablokowane konta, nie może więc nawet zapłacić za dostęp do torów polskim liniom kolejowym. A chodzi o niebagatelne sumy, bo przewozy regionalne uruchamiają ponad 2 razy więcej pociągów niż pozostali przewoźnicy razem wzięci. Na minusie jest więc spółka remontująca tory. To pogarsza wynik całego PKP, a efekty tej zapaści odczuwają pasażerowie.
No, za długo jedziemy. W XXI wieku ponad 9 godzin jedzie się 500 km. Zapowiadają, że za 2 lata będzie się do Gdańska jeździło w 2,5 godziny. Trudno w to uwierzyć, ale być może.
Powodem upadku PKP są stare długi i kompletnie nieudana reforma autorstwa Ministerstwa Infrastruktury. Pomysłów na wyjście z kryzysu brak.
Teraz mówimy sprawdzam w piłkarskim pokerze. Jeśli przez rok nic się nie zmieni na lepsze, zrezygnuję. Tak zapowiadał Grzegorz Lato. Właśnie mija rok od wyboru Laty na stanowisko prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej w studiu Kuba Wasiak z redakcji sportowej RMF FM. Kubo, trudno powiedzieć, że z polską piłką i z PZPN-em jest lepiej. Lato zamierza zrezygnować?
Nie ma takiego zamiaru. W pierś bije się delikatnie i wskazuje winnych.
Nie mówię, że wszystko mi się udało osiągnąć to, co chciałem osiągnąć, ale takiego ataku mediów na Polski Związek Piłki Nożnej, to ja sobie nie przypominam.
I już wiemy, kto odpowiada za brak awansu do Mistrzostw Świata. Żenujące zwolnienie Benhakera, rozrzutność finansową PZPN-u, kolejnych zatrzymanych w aferze korupcyjnej, a nawet za formę młodych piłkarzy, którzy przegrali ostatnio z Azerbejdżanem. Prezes jest na medal, mówi Antoni Piechniczek.
Cechuje go to, co go cechowało na boisku. Duża pracowitość, mobilność i otwartość.
No, ja zawsze myślałem, że lato na boisku przede wszystkim był bramkostrzelny.
Czasami strzela gaf. Inflacja zacznie spadać, gospodarka dalej będzie przyspieszać. Eksperci Narodowego Banku Polskiego ogłosili, że właśnie tak będzie wyglądała przyszłość naszego kraju. W RMF FM czas na fakty ekonomiczne i Krzysztof Berenda. Krzysztofie, co skłoniło głównych ekonomistów kraju do aż takiego optymizmu?
Przede wszystkim to, że według NBP Polacy przestaną trzymać się za portfele i w końcu zaczną wydawać. Do tego firmy mają postawić na rozwój, zagraniczni inwestorzy znowu zainteresują się Polską, a rząd weźmie się za wydawanie unijnych funduszy. To wszystko sprawi, że nasza gospodarka już za 2 lata może się rozwijać nawet w tempie 6% rocznie. Bezrobocie spadnie, a już za 2-3 miesiące ceny w sklepach i na stacjach benzynowych będą rosły znacznie wolniej niż obecnie. Czyli ma być lepiej. Ale teraz w całej Unii po raz kolejny zwiększył się odsetek osób bez pracy. Według Europejskiego Biura Statystycznego najwyższe bezrobocie jest na Łotwie i w Estonii. Z kolei najniższe w Holandii. To właśnie tam najłatwiej o pracę. Polska znajduje się w środku stawki. Skromne wzrosty na warszawskiej giełdzie. Indeks WIG20 zyskuje niecałą 0,1%. Waluty znowu zaczęły drożyć. Frank szwajcarski do 2,80 groszy, euro do 4,23 groszy, a dolar do 2,85 groszy. Po co czekać na Katarczyków, skoro sami możemy ratować stocznie? Tak uznali szczecińscy radni, którzy chcą, by miasto przejęło nieruchomości po stoczni i samo zaczęło tam tworzyć miejsca pracy. Dziś nadzwyczajne spotkanie szczecińskich radnych, prezydenta miasta, przedstawicieli Ministerstwa Skarbu i Agencji Rozwoju Przemysłu. Ze Szczecina Grzegorz Chatylak.
Władze miasta najchętniej widziałyby tu takie firmy, które wykorzystają atrakcyjne tereny z nabrzeżami, ale przede wszystkim potencjał ludzki w osobach byłych stoczniowców. Na dzisiejszej specjalnej sesji, poza pozytywnymi deklaracjami przywiezionymi z Warszawy, szczecińscy radni od prezydenta miasta konkretów nie usłyszą. Żadne wiążące decyzje nie zapadną bowiem przed zakończeniem przetargu na postoczniowy majątek, a ten ma się odbyć pod koniec listopada.
A w tym przetargu mogłoby wziąć udział samo miasto. Jeżeli by wygrało, to samodzielnie zabrałoby się za przyciąganie inwestorów, na przykład niższymi podatkami.
Fakty ekonomiczne przygotowali dziennikarze Gazety Wyborczej i RMF FM.